Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie,
grzechu. Ten fragment Ewangelii, który przeczytaliśmy, to jest fragment z 13 rozdziału świętego Marka. Ewangelia świętego Marka zawiera tylko 16 rozdziałów, nie jest taka długa, a mowa eschatologiczna Jezusa, z której wzięty jest ten fragment, taka właśnie mowa o rzeczach ostatecznych, zajmuje cały 13 rozdział. Można powiedzieć, że to jest jedna z najdłuższych, o ile w ogóle nie najdłuższa, taka konkretna na jeden temat wypowiedź Jezusa. Ona u świętego Marka jest sprowokowana przez jednego z faryzeuszów, który, kiedy oni wychodzą ze świątyni jerozolimskiej, mówi: zobacz, jakie piękne kamienie, jaka piękna świątynia. Jezus zaczyna swoją mowę od powiedzenia tego, że już niedługo w tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu, i kontynuuje tą mowę o rzeczach, które mają nadejść. O rzeczach z jednej strony strasznych, takie jak zburzenie świątyni, jak zburzenie Jerozolimy, z drugiej strony o rzeczach wielkich, o zwycięstwie, o tym, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale i to będzie tak naprawdę koniec. Końcem nie będzie żadna ziemska katastrofa, ale właśnie królowanie Syna Człowieczego. Ten fragment, który my słyszymy, pochodzi z jednej z części tej mowy eschatologicznej, kiedy Jezus już nie jest przy świątyni, ale z uczniami wyszli na Górę Oliwną, z której widać bardzo dobrze, jeżeli byście sobie w internecie sprawdzili widok na wzgórze świątynne, to przeważnie, jeżeli to będzie taka ładna panorama, to właśnie będą zdjęcia z Góry Oliwnej. I wiemy już wcześniej, jest to dokładnie opisane u świętego Łukasza, że Jezus już wchodząc do Jerozolimy zaczął płakać nad tym miastem. Pisze święty Łukasz: kiedy był już blisko i zobaczył miasto, zaczął płakać nad nim. Powiedział wtedy: o gdybyś tak ty poznało, co służy pokojowi. Jezus z wielką miłością i z wielkim współczuciem patrzy na Jerozolimę, na to, co kocha. Jezus kocha Jerozolimę. Mury, tą tradycję, ludzi, którzy tam chodzą. To jest to miejsce przecież, gdzie jak miał 13 lat, to został tam, siedział 3 dni, bo tak mu się podobało w tamtym miejscu. Chciał porozmawiać z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie o tym wszystkim, co tam jest. To jest historia jego dzieciństwa, jego młodości. To jest coś, co jest bardzo blisko w jego sercu. Jezus wcale się nie cieszy ani nie mówi z obojętnością o tym, że to wszystko upadnie, że to wszystko się zawali. Jezus widzi bardzo dużo zła w tym mieście również, ale mimo wszystko ono jest bardzo bliskie jego sercu. W tym wszystkim zdumiewające jest to, że te jego słowa spełniły się dokładnie, słowo w słowo. To, co on mówił, spełniło się zaledwie 40 lat po tym. Czyli dla mieszkańców Jerozolimy, według rachuby Żydów, dokładnie jedno pokolenie. Tak jak jedno pokolenie musiało przeminąć przez 40 lat podczas wędrówki po pustyni, Bóg tak powiedział i dopiero po 40 latach weszli do ziemi obiecanej, tak tu, kiedy Jezus mówi, że to pokolenie nie przeminie, aż się te słowa sprawdzą, to się dokładnie sprawdza wobec ludu jerozolimskiego. Jezus daje takie dwa wskazania w tym wszystkim wobec tego, co się dzieje. Wzywa swoich uczniów, wszyscy, którzy uwierzą w te słowa, do gotowości. Wzywa do tego, żeby oni wiedzieli, że to się zdarzy, żeby zrobili wszystko, żeby byli przygotowani do tej ewentualności. Druga rzecz, do której ich wzywa, to do odwagi. Mówi do nich: nie trwóżcie się. Wiemy, że rzeczywiście te słowa wobec Jerozolimy się wypełniły. Chrześcijanie przez lata czekali, pierwsi chrześcijanie z tych pierwszych pokoleń, przekonani, że te słowa wcale nie dotyczą tylko i wyłącznie Jerozolimy, że te słowa nie dotyczą tylko i wyłącznie jednego miejsca. Byli przekonani, że ta katastrofa, o której mówi Jezus, wszystkie te wydarzenia, to jest coś, co czeka całą Ziemię. Jeszcze nie było pojęcia planety, nie było kosmologii takiej, jak my znamy, ale oni uważali, że to będzie po prostu koniec świata, wszystkich miast, wszystkich imperiów, że to będzie jakaś zagłada ziemskiego porządku, ale jednocześnie przyjście pewnego wyższego porządku. I to się nie stało. To był jakiś dylemat chrześcijan, czy możliwe jest, żeby to Jezus się pomylił, czy my źle to wszystko rozumieliśmy. I za każdym razem, kiedy następował koniec jakiegoś porządku politycznego, kiedy w VI wieku coraz wyraźniej było widać, jak Rzym upada, kiedy święty Benedykt budował swoje klasztory, potem w czasie reformacji, w czasie wojen światowych, za każdym razem, kiedy coś się przewracało z tego ziemskiego porządku, chrześcijanie przypominali sobie te słowa i pytali się, czy to jest właśnie ten koniec świata, o którym była mowa. Czy to teraz ma się to wszystko stać? I każdy jeden koniec świata nie okazywał się tym zupełnym. I chrześcijanie coraz lepiej rozumieli, że naprawdę warto jest zaufać tym słowom, o których słyszymy na końcu dzisiejszej Ewangelii. O owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. I tak chrześcijanie, ci, którzy biorą Pismo Święte w całości, są ludźmi przesiąkniętymi świadomością tego, że kryzys może przyjść i przyjdzie. Prawdziwi chrześcijanie nie są czarnowidzami, bo ten kryzys nie jest złym końcem, gdyż po nim następuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa, ale w tym jest ich siła, że są przygotowani na to, że najbliższa przyszłość wcale nie musi być w jakichś różowych barwach. Wcale nie wszystkie nasze plany, które w czasie pokoju sobie snujemy, muszą się spełnić. To jest wielka siła chrześcijan, bo przecież te końce świata to nie są tylko jakieś końce polityczne, to nie są wojny, to nie jest koniec żadnego imperium, choćby i najsilniejszego, na które przyjdzie jakiś koniec, ale to bywa zawał. To bywa stwardnienie rozsiane, to bywa śmierć dzieci, to bywa jakiekolwiek wydarzenie, które ostatecznie skreśla, przynajmniej w naszym ludzkim rozumieniu, jakieś nasze ludzkie pragnienia i marzenia. Takich końców świata, jeżeli was jest tu na pewno ponad 200 osób, to na pewno kilkadziesiąt osób z was mogłoby opisać ich osobiste końce świata, przed którymi wydaje się, że wszystko się skończy, a jednak przechodzimy, idziemy dalej. Właśnie, czy przechodzimy? Nie, nie wszyscy przechodzą. Są też ludzie, którzy się załamują, którzy nie wytrzymują, zniechęcają się, nie podejmują własnej walki. Chrześcijanie byli ludźmi gotowymi na kryzys. Chrześcijanie wbrew odruchowi chowania głowy w piasek i przyjmowania, że na pewno wszystko będzie dobrze, że mi i moim dzieciom uda się zrealizować nasze marzenia. Chrześcijanie byli realistami właśnie dzięki tej świadomości apokalipsy. Byli ludźmi, którzy zakładają, kryzys może przyjść. Oczywiście ja nie mówię o wszystkich chrześcijanach. Przecież przed II wojną światową tak ogromna część społeczeństwa polskiego deklarowała się jako katolicy, a tylko tak niewielka część brała pod uwagę, że II wojna światowa rzeczywiście może wybuchnąć i należy się do tego przygotowywać. Należy być gotowym na taki kryzys, po to, żeby jak najbardziej godnie to przejść, pomóc sobie, pomóc innym, uratować wszystko to, co się da uratować, choćby to były rzeczy ludzkie, przemijające, ale bliskie naszemu sercu. Pamiętamy choćby z filmów wojennych, to w każdym filmie wojennym jest taka scena pożegnania, jak tam chłopak odchodzi, gdzieś tam pożegnania przed pociągiem, mówi dziewczynie być może po raz pierwszy, że jest w niej zakochany i kiedy wróci, to ją znajdzie. Albo słyszymy właśnie w tym obliczu takiego wielkiego kryzysu, ludzie mówią sobie pewnie najbardziej szczerze różne rzeczy, które powinny być powiedziane. Jeżeli widzimy, że ten koniec naszego świata może nastąpić, chociażby właśnie przez chorobę, wtedy jesteśmy gotowi mówić drugiemu człowiekowi, że go kochamy i że jest dla nas ważny. Kiedy przychodzi taki koniec świata, jesteśmy gotowi powiedzieć człowiekowi, który krzywdził nas, o urazie, którą do niego mamy, ale nie tylko to. Jesteśmy gotowi często mu przebaczyć. Ta apokalipsa, która zdarza się w dzieju społeczności, narodów i pojedynczych ludzi, prowadzi nas niejednokrotnie do takiej wolności. Rozumiemy, że powinniśmy pozwolić na to, żeby rozstać się z różnymi sprawami, z różnymi ludźmi. Myślę, że dla nas wszystkich to jest zawsze ważne, że niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy i co nam konkretnie zagraża, jakie nie byłoby to zagrożenie, taka świadomość chrześcijańska, gotowość na kryzys, włączenie apokalipsy rzeczywiście do naszej wiary jest dla nas wielkim darem tak naprawdę. Dzięki takiej świadomości możemy już teraz, zanim zaczną dziać się te rzeczy, zanim wszystko, co jest dla nas światłem, wydawać się będzie ciemne, zanim pogasną różne blaski w tym świecie, już dzisiaj, tak jakby to się miało zdarzyć na pewno niedługo, możemy zdobyć się na szczerość wobec innych. Możemy wreszcie zacząć być sobą. Możemy z serca powiedzieć szczerze różnym ludziom, jak widzimy pewne rzeczy, co nas z nimi łączy, co jest dla nas ważne. Możemy też gdzieś wewnętrznie zgodzić się na to, że oddajemy Panu Bogu przywiązanie do ludzi, do spraw. To pytanie, którym żyją często młodzi ludzie, co ze mną będzie, kim ja w życiu zostanę? To pytanie możemy odłożyć i powiedzieć: Panie Boże, chcę być gotowy, proszę Cię, daj mi jak najwięcej tej gotowości, żeby stanąć przed tym wszystkim, co będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem. W tym wszystkim nie jest najważniejsza ciemność. Nasza wiara daje nam ogromną nadzieję. Ona mówi, że po tym wszystkim, co będzie trudne, co będzie kryzysem, zobaczymy wielki blask. Zobaczymy Chrystusa przychodzącego do nas, do którego będą biegli wszyscy, którzy do Niego należą, wszyscy, którzy czują się Jego. I to też nie jest coś, co dotyczy tylko i wyłącznie jakiejś przyszłości. Nie wiem, część z was być może oglądała jedną z części filmu Matrix, tam gdzie przed decydującą bitwą odbywała się taka wielka dyskoteka. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, którzy mają w swojej świadomości apokalipsę, to już teraz uczymy się cieszyć i tańczyć i wznosić swoje serca od tego, co ziemskie, od tego, co się rozpadnie, co będzie prochem, do tego, co jest wieczne, co jest zawsze blaskiem. Dlatego warto, żebyśmy teraz na tym świecie uczyli się uwielbiać Boga, śpiewać głośno, uczyć się tej chwały, uczyć się radości. Po to, żeby jeżeli jakakolwiek ciemność przyjdzie, żeby nasze serca zostały pełne blasku Bożego, pełne wieczności. Dlatego na samym końcu mowy eschatologicznej Pan Jezus do nas mówi: nie trwóżcie się, miejcie tu moją jasność w sobie, szukajcie teraz takiego związku ze mną, nie tylko, że będziecie wierzyć w Boga, ale że będziecie mnie znali, a dzięki temu, że będziecie czuli, że ja jestem. Będziecie mieli moje światło w swoim sercu. I dodaję: czuwajcie. Bądźcie przygotowani. Nie macie dużo czasu. Być może do waszego osobistego końca świata albo do jakiejś innej ciemności, być może macie znacznie mniej czasu, niż wam się wydaje. Co musicie umieć? Co w chwilach takiego czy innego kryzysu będzie ważne? W jaki sposób będziecie ludźmi, którzy poradzą sobie i w miarę możliwości pomogą innym, zaopiekują się tymi, którzy nie będą umieli sobie radzić i będą bardzo potrzebowali pomocy? Nie trwóżcie się i bądźcie gotowi. Amen.